który zaproponowałem Państwu w ten piękny popołudnie majowe, szczęśliwie, że nie oglądacie tych samolotów, został zainspirowany różnorakimi spotkaniami w różnych grupach duszpasterskich, gdzie bardzo często pojawia się temat o obrazu Boga. Zwłaszcza obrazu Boga w Starym Testamencie. Ten temat, ponieważ tak często się powtarza, więc w końcu myślę sobie, tak, powiem to publicznie, w końcu będę musiał w kółko o tym mówić, ale pewnie będę musiał, to się jakoś nie łudzę. Otóż sprawa jakiegoś takiego podziału między Starym a Nowym Testamentem i obrazu Boga w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie nic niczym nowym. Rzeczywiście od starożytności Kościół trochę się z tym zmagał i nadal się zmaga. Takim klasycznym przykładem tej postawy w starożytności była herezja marcjonizmu. Marcion był człowiekiem, no, gnostykiem, trzeba pewnie tak to powiedzieć, który uznał, że no, są tak różne te obrazy, jeszcze miał swoją filozofię do tego oddaną własnym sosem, mówi, no, Bóg Starego Testamentu to właściwie zupełnie inna postać niż ten Bóg Nowego Testamentu, bo bardzo prosto, ten z Nowego jest dobry, a ten ze Starego jest zły. Przecież to jest oczywiste. Ten ze Starego Testamentu, uwaga, stworzył w ogóle jeszcze gnostykę, nie tego dołożył, więc świat, materię, taki demiurg, za którym stoi jakieś źródło cierpień, jest mowa o przemocy w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie no to jest właśnie miłosierdzie, to jest jakaś duchowość, to wszystko jest takie głębsze, więc to naprawdę trzeba bardzo rozdzielić. I nawet jeszcze wybierał sobie z Nowego Testamentu, szczególnie w Ewangelii Łukasza, ona jest tak fajniejsza, a te inne teksty też niekoniecznie. I to nie jest tylko jego doświadczenie. Przeczytam wam fragment teraz ze wstępu, który jeszcze kardynał Ratzinger napisał do dokumentu, który również będzie nas nieco zajmować, dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej na temat relacji między Starym a Nowym Testamentem, która nosi tytuł Naród Żydowski i jego pisma w Biblii Chrześcijańskiej. Z 2001 roku. I on pisze tam we wstępie o doświadczeniu świętego Augustyna, intelektualista, młody, zaczytany w Cyceronie, w filozofii. I rzuca się na Pismo Święte i się wielce zawodzi. Pisze Ratzinger tak. W trudnych przepisach prawnych Starego Testamentu, w jego skomplikowanych, a czasami okrutnych opowiadaniach, nie doszedł Augustyn do poznania mądrości, do której chciał dążyć. W swoim poszukiwaniu spotkał ludzi natomiast, którzy głosili nowe, duchowe chrześcijaństwo, a on miał w pogardzie Stary Testament jako coś ohydnego i pozbawionego duchowości. Było to chrześcijaństwo, w którym Chrystus nie potrzebował świadectwa hebrajskich proroków. Ludzie ci obiecywali chrześcijaństwo prostego i czystego rozumu, chrześcijaństwo, w którym Chrystus był wielkim oświecicielem, prowadzącym ludzi do prawdziwego poznania siebie samych. Byli to Manichejczycy. Ten nurt takiej nieufności do tego Starego Testamentu, który jest właśnie taki odciekający krwią, zbyt jakiś taki przyziemny, trwa do tej pory. Nie oszukujmy się, takie nurty gnostyckie, czy tak zwane bardziej duchowe, trwają w chrześcijaństwie również. Teraz papież dalej, czy wtedy Ratzinger cytuje liberalnego teologa protestanckiego Adolfa von Harnacka, który w 20 roku sformułował następującą tezę. Czytuję teraz Harnacka. Odrzucenie Starego Testamentu w II wieku, to co zrobił Marcion, było błędem, który Wielki Kościół słusznie potępił. Zachowanie go w XVI wieku było czymś fatalnym, ale reformacja nie zdołała się jeszcze z tego oswobodzić. Jednak od XIX wieku utrzymywanie go w protestantyzmie jako dokumentu kanonicznego o wartości równej Nowemu Testamentowi jest konsekwencją religijnego i kościelnego bezwładu. Koniec cytatu von Harnacka, który mówi, no, dojrzeliśmy już do tego, że naprawdę już sobie ten Stary Testament możemy odpuścić. Ciekawe, że z tego co wiem, to nawet w kościele niemiecko-katolickim bywa tak, że nie czytają czasem na liturgii pierwszego czytania, bo on jest takie, po co? Dziwne. Więc w czasie dzisiejszego wykładu chciałbym jednak powiedzieć o konieczności czytania Starego Testamentu i o tym, co więcej, że ten Stary Testament nadal jest karmiący, nadal jest objawiający. Nie jest tylko to, jakby to powiedzieć, zapowiedź czegoś, co będzie w przyszłym, w Nowym Testamencie, ale to jest naprawdę ten sam Bóg. To jest to samo Słowo, które ma moc nas ożywić, a czasem nas przebić i to bardzo dobrze. Z czym my, czy współczesny człowiek dzisiaj ma problem z tym Starym Testamencie? Tak mi się wydaje, Państwo później będziecie reagować, mam nadzieję, w pytaniach. To jest takie ogólne przeświadczenie, że Bóg to zasadniczo powinien być miły. Że Bóg ma być miły. Każde pokolenie jakiś obraz sobie Boga kreuje. A propos tych 30 lat przed II wojną światową, to będziecie Państwo zwiedzać niektóre kościoły, czy we Francji, czy w Niemczech, w Austrii. To jest taki Chrystus socjalistyczny, wielkie muskuły, tak naprawdę człowiek, który chce zmienić tę ziemię. Wiele się nie różni od innych obrazów z tej samej epoki. Dzisiejszy Bóg jest kształtowany być może w reakcji do tego, no, bo wszystkie nadużycia związane z autorytetem, z władzą sprawia, że po II wojnie światowej wszystkie autorytety są podejrzane. Wcześniej tak, no, pili sobie nasi teologowie, być może słusznie mówiąc o tym, że ach, no słyszeliśmy, to był taki podział też trochę karykaturalny, prawda, że jest Bóg, to jest ten surowy ojciec, a w reakcji do tego jest Matka Boska, która jest miłosierna i się za nami stawia. Więc ojciec zimny, matka troskliwa, nadopiekuńcza, jakaś taka kalka, prawda, z tych być może starszego modelu rodzin, które istniały. Więc w reakcji pojawiło się w teologii, w takiej praktyce duszpasterskiej, mówienie o tym, że ten Bóg to właśnie musi być zawsze taki miły i uprzejmy i taki Bóg, który mi pasuje. Ja o tym jeszcze powiem. Ponieważ nasz obraz Boga jakoś pasuje się w nasze relacje międzyludzkie, tak jak my sobie wyobrażamy miłość, ten cały kryzys, który się pojawił w ogóle wszelkich relacji, dotyka też relacji z Bogiem. Wszystkie bliskie relacje, jak sobie pomyślicie, mogą ranić, nie? Jeżeli nie mam bliskiej relacji, to mnie nie rani, tak naprawdę, jak jakiś, za przeproszeniem, nieznany cham mnie obrazi, to mnie bardzo to nie boli. Najbardziej bolą nas osoby bliskie, wcale nie te dalekie. Więc jest rozwiązanie, oczywiście już duchowe, niebezpieczne, żeby tak naprawdę nie mieć nikogo bliskiego, a jeżeli już blisko, to na pewnych warunkach i na okres, prawda, taki, że można tę umowę zawsze rozwiązać. A więc małżeństwo, które może załagodzić rozwodem, nawet relacje z ojcem, z matką, no to można też jakoś tak rozpuścić, żeby tych ojców na przykład było więcej, nie zawsze cały czas ten sam. Jest jakaś taka postawa, że im te relacje są mniej poważne, tym bezpieczniej. Jaki ma być Bóg w tym świecie, więc taki, na który jest zapotrzebowanie społeczne, tak? Bóg, na które społeczeństwo chce dzisiaj kupić, o którym chce czytać w książkach i żeby najlepiej kaznodzieje o takim Bogu mówili. Ja mam przeczucie, że to jest Bóg, który ma być podobny, to ma być Bóg bezpieczny. Bóg, który się zasadniczo nie narzuca. Bóg, który tak przychodzi z pewną propozycją, taki komi wojażer, może pan kupi odkurzacz. Jest specjalna oferta tego typu Bóg. Ma przede wszystkim ten Bóg szanować moją wolność, bo moja wolność to jest oczywiście najważniejsza na świecie. I za żadną cenę ten Bóg nie może mi się pakować do życia z butami i coś tam w moim życiu zmieniać na stałe. To jest słaby Bóg dla słabych ludzi. Ktoś, kto mi proponuje opcję rozwiązania, ale Bóg, o którym nie trzeba, z którym się nie trzeba na tyle przejmować dzisiaj, no bo jak dzisiaj, to przyjdzie jutro. Wiadomo, jak z tymi komiwożeniarzerami jest. Inny obraz Boga to jest Bóg Penelopa, tak to sobie nazwałem dzisiaj pociągu, myśląc o tych bogach, które jego ludzie by dzisiaj z chęcią kupili. Bóg Penelopa. To jest jeszcze inna karykatura Ojca Miłosiernego, znanego z przypowieści Jezusa z Ewangelii Łukasza. Podobno mnie kocha. Czeka na mnie i tam za mną gdzieś łzy roną. Świetnie. Niech czeka. To miłe. Dobrze wiedzieć, że ktoś na nas czeka. Super. Tymczasem moje życie, ja widzę się jako tego Odyseusza, Herosa, toczy się gdzie indziej, nie? Bo jest tam w tej tace na mnie czeka. A tak ja, Odyseusz, zażywam heroicznych przygód i trudów. To się nazywa życie, prawda? Z daleka. Oczywiście gdzieś tam w głębi mówię, że tam pragnę dojść do tej itaki. I wtedy przyjdę i tak naprawdę to ja tego Boga wyzwolę od smutku i od tęsknoty, tak jak Odyseusz tą biedną Penelopę, to ja, człowiek, dam temu biednemu Bogu szczęście. Super. To ja go zbawię tak naprawdę. Bóg, który potrzebuje zbawienia od człowieka. Inny model to jest oczywiście Bóg ekspedientka, nawet czarujący, może być nieco ugodzicielski, ładnie mówić, no i w ogóle jakiś atrakcyjny, żeby się chciało tego niego przyjść. Życzę miłego dnia. Zapraszam na następną ofiarę z mojego ciała za tydzień. Tak, mniej więcej tak. Bóg przytulanka, bo jest do ukojenia wtedy akurat, kiedy mi go potrzeba. Bóg wypełnia różnorodne moich dziur. Zobaczcie Państwo, że to zupełnie dokładnie tak samo działa w relacjach niestety osobowych. Nie? Wczoraj w metrze w Warszawie słuchałem, jak dziewczyna krzyczała na swojego chłopaka, że jej komplementów nie mówi. Co pomyślałem? Ucieka już dziś. A do niej miałem ochotę powiedzieć, że będzie czarną psa. Może będzie łatwiej. Jeżeli to jest ktoś, kto ma się docieplać, kup sobie psa. Brzmi to jak brzmi. Ten obrazy Boga niewiele mają wspólnego z obrazem żywego Boga. Nie dajemy Bogu prawa do tego, żeby się gniewał. To jest ten główny problem, prawda, Starego Testamentu. By wymagał, by walczył o nas. Dlaczego? Bo żadnemu człowiekowi nie dajemy do dzisiaj do tego prawa. Miłość komunii, zjednoczenia jest taka zastąpiona miłością naskórkową. Nie? Taką, że jak oddzierżesz ten plasterek, to za bardzo nie krwawi. Na zasadzie inną scenkę można odegrać, prawda? Zostańmy przyjaciółmi. Po 10 latach małżeństwa. No zostańmy przyjaciółmi. Kochanie, chyba się nie będziesz denerwował. Bądźmy dorośli. Nie będziesz się wściekał jak dziecko. Jakiś taki wykluczenie słusznego gniewu, które zasadniczo wyklucza prawdziwe, poważne relacje, które naprawdę angażują osobę na śmierć i życie. A to jest mniej więcej coś, co my widzimy w Piśmie Świętym. Więc ten niemiły Bóg Starego Testamentu trochę, tak mi się wydaje, jeżeli go odświeżymy i usłyszymy, może nam przywrócić głębie naszych ludzkich relacji i sprawić, że one będą prawdziwe, bardziej zaangażowane i bardziej szczere. Przerwę zrobimy za jakieś godziny, dobrze? Tak. Najpierw powiem o Starym Testamencie, później o Nowym Testamencie, jakoś to skleimy. Właściwie jak już powiem, to nie trzeba będzie za bardzo kleić, bo zrozumiecie, że to jest ten sam Bóg. W tej części chciałbym powiedzieć o Mozeaszu. To jest prorok, jeden z najstarszych piszących proroków. Jeżeli ktoś ma Pismo Święte, to można sobie otworzyć. Polecam, żeby go sobie przeczytać kiedyś. Jeżeli jesteście Państwo zaangażowani. Zdarzyło się akurat, że w zeszłym roku wydaliśmy w Rygor Biblii komentarz do tego Ozeasza, więc musiałem go tam przekroć, przeorać. I to rzeczywiście rewelacyjna księga. To jest prawdziwy poeta, który czasem wymyśla nowe słowa. Jego język jest bardzo prowokujący. Jest mało kto, chyba kto śmiele w ogóle o Bogu mówił w Piśmie Świętym. Znamy fragmenty, one też są cytowane w Piśmie Świętym, przepraszam, w Katechizmie Kościoła Katolickiego, które mówią o tym, jak Ozeasz przedstawia Boga jako Ojca i Matkę. Ja to wam przeczytam, a później wam przeczytam inne fragmenty, które są komplementarne, tak bym powiedział. 11 rozdział Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom i palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima. Na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. To brzmi rzeczywiście jak niemalże obraz macierzyński, prawda? Ktoś, kto uczy chodzić, kto bierze niemowlę, karmi, daje jeść. W dość nielogiczny sposób znowu nasze postępowanie, generalizuję oczywiście, mam nadzieję, że Państwo nie macie takiej myśli, ludzie myślą, że gniew wyklucza miłość, tymczasem jest dokładnie na odwrót. Gniew zakłada miłość. Ja się gniewam, bo Cię kocham. Jakbym Cię nie kochał, to bym się nie gniewał, to bym się nic nie obchodził. A Bóg się gniewa, bo mu kocha. To jest, przeczytam następny fragment, który mówi ten sam Bóg. Dwa rozdziały dalej, posłuchajcie. 13 rozdział. Kiedy ich pasłem, byli nasyceni. Lecz w tej sytości unieśli się pychą i o mnie zapomnieli. Stanę się dla nich jak lew, jak czyhająca na drodze pantera. Rzucę się na nich jak niedźwiedzica, kiedy straci młode. Rozerwę powłokę ich serca, ciała ich pożrą psy, a dziki zwierz rozerwie na strzępy. Wyniszczę Ciebie, Izraelu, i kto Ci przyjdzie z pomocą? To nie jest obraz, oczywiście, który zachęca do morderstwa. Jedno i drugie jest jakąś metaforą. Ale jedno i drugie to nie są dwa obrazy, które się wykluczają. Ja bym nawet nie powiedział, że to nie jest żaden paradoks. To są dwie strony dokładnie tej samej monety. Jeżeli ktoś miał rodziców, albo naprawdę kogoś kochał, albo z kimś się zmagał, no to tak to wygląda. Nienawidzę Cię, Twoja kochająca żona. No tak. Tak wyglądają nasze relacje. Bo nam zależy, bo się zmagamy. Każdy z nas miał rodziców. Rzeczywiście jest tak, jeżeli pomyślimy, to już to nie jest moja specjalność, ale mówią to psychologowie rodzinni, o tym, że najgorszą karą dla dziecka wcale nie jest kara, tylko to, kiedy rodzice go nie zauważają. Dziecko stara się, narysuje ładny rysunek. O, jak pięknie. Narysuje brzydki rysunek, bo dzieci eksperymentują. O, jak wspaniale. To samo dziwne. Jeszcze raz. O, jak fajnie. Masz na kino. To znaczy, że jeżeli dziecko nie widzi autentycznego zaangażowania, jest nieustannie zbywane, no to ono będzie robić wszystko, żeby zwrócić uwagę rodzica. Wszystko. Do tego, żeby zacznie po agresję i odcinanie sobie żeby cokolwiek, żeby być zauważony. No i dramat rodzinny jest wtedy, kiedy na każdą taką sytuację rodzic nie daje siebie, tylko daje coś. Masz sobie coś kup, albo ma problemy, to no, trzeba na terapię wysłać. Nie na terapię, tylko bądź z tym dzieckiem. Nie? Najważniejsza rzecz, którą masz do dania, to jesteś ty sam. Jest coś z tej relacji, jeżeli Bóg opisuje sam relację ze swoim narodem wybranym jako relację międzyludzką, jakoś w tym samym modelu, to ona będzie taka, pełna pasji, do bólu i na serio. To znaczy, Bóg nie będzie chciał się dać wpisać w coś, co byśmy nazywali idolatrią. Idolatria, idol. To niekoniecznie jest, prawda, ten jakiś program jest idol, to niekoniecznie jest jakaś figura, mówi się o idolatrii, prawda? To znaczy, że ktoś zamiast czcić żywego Boga, czci jego obraz. Uwaga, i to wcale nie musi chodzić o figurę drewnianą ze srebra, ze złota, cokolwiek z tych rzeczy. Może chodzić po prostu o to, że ktoś nie chce w ogóle spotkać Boga żywego. Jemu wystarczy, że ten Bóg gdzieś jest, z boku, składa mu się pewne tam rytualne ofiary, ale zasadniczo niech on się w moje życie nie mierzy. Z tym problemem się boryka, Ozeasz. Nie jest to kwestia kultu innych bogów tak bardzo. Tam mówi o Baalach, czyli innych panach. Nawet nie chodzi o tego złotego cielca w Samarii. Pamiętacie, jest złoty cielec w Samarii, czyli w tym stolicy państwa północnego. I ten cielec to nie jest inny bóg. Ten cielec, oni nazywają go Jahwe. Ten, który wywiózł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Ale Ozeasz nawet tego za bardzo nie krytykuje. Tylko o to, że ci Izraelicy zaczynają go traktować jako jakiegoś Baala, jak wszystkie inne narody tych swoich bogów. Którym co trzeba zrobić? No zbudujesz Bogu świątynię, zaopatrzysz jego kapłanów, to zasadniczo ten Bóg, twój Bóg ma ci błogosławić, cokolwiek nie zrobisz. Jak pójdziesz na wojnę, to mam zwyciężać, żeby było dużo dzieci i za bardzo się nie mieszę w nasze plany. Na tym polega jasny układ takiej religijności naturalnej z Bogami. Oni mają swoje zadanie, my mamy nasze zadanie zasadniczo poprzez ten kult temu służy. Kult to jest taki interfejs bezpieczny, kiedy tego Boga można jakoś obłaskawić. I ten kult, pojęty w ten sposób, w ogóle do jakiejkolwiek jedności z Bogiem nie prowadzi. Bo ludzie nie są zainteresowani, żeby wiedzieć, co ten Bóg naprawdę chce, tylko oni są zainteresowani, żeby wypełnić swoje plany, swoje postulaty bez jakiegoś wejścia w relację z tym Bogiem. Tymczasem Bóg Jahwe okazuje się być nieprzekupny. 4:6. Ze stadem owiec i wołów przychodzą, by szukać Pana, lecz Go nie znajdują, bo On się od nich odsunął. On się od nich odsunął. To trochę tak, no rozumiecie, jeżeli ktoś tak naprawdę nie chce relacji z Tobą, tylko coś, co chce jakieś interesy załatwiać. Akurat mam w rodzinie kogoś, kto jest zainteresowany sprzedawaniem na przykład ubezpieczeń, albo sprzedawaniem garnków, albo czegokolwiek, to patrzysz na telefon, myślisz sobie, tak naprawdę to zupełnie nie chodzi o mnie, tylko chodzi o garnki i moją książkę adresową. Nie? Takie podejście zasadniczo unicestwia tą relację. Dalej czytajmy. Widziałem w Betel rzeczy straszliwe. Tam Efraim uprawia nierząd, Izrael tam się plami. Uwaga, Betel to była inna świątynia, ale nie innego Boga. Betel na południu państwa Izraela to była świątynia Boga Jahwe. Nie jakaś jakiegoś innego Boga. Ozeasz mówi, że przez ten kult, który oni tam robią, kult królewski, kiedy chcą Boga załatwiać swoje różne sprawy, jest jak nierząd. Nierząd, przypominam dzieciom, może nie znają tego słowa, to jest prostytucja, tak? Czyli ktoś, no tak, to jest takie słowo, czyli ktoś traktuje Boga, no właśnie tak, ja cię zapłacę za pewne rzeczy. I Bóg mówi, nie ze mną takie numery. Czy tak ten kult mnie obraża? I to bardzo mnie obraża. 8 rozdział. Wołają do mnie, my znamy ciebie, Boże Izraela. Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. Oni ustanowili sobie królów, ale beze mnie. Książąt mianowali, też bez mojej zgody. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego Samarię, gniew mi się przeciw niemu zapala. Przypominam raz jeszcze, że w Samarii Izrael budował posągi Jahwe, nie jakiegoś innego Boga. Chciał go po prostu zrobić prezent taki. Taką świątynię, co specjalnie, takie święto ustanowić. Nie wiadomo, czy się bardziej cieszy kapłani, czy Bóg. Bóg mówi, ja się nie cieszę. Ciekawe, czasem tak myślimy, że coś Bogu zrobimy, nie pytając w ogóle Boga o zdanie, czy w ogóle tego chce. Warto zapytać. Komu tak naprawdę ta ofiara ma służyć? Albo jaki my mamy w tym interes? Kim jest ten Bóg Ozeasza? Więc to jest Bóg żywy przede wszystkim. Bóg żywy, Bóg, który szuka komunii, Bóg, który szuka jedności, który nie chce dać się, jakby to powiedzieć, spetryfikować, zamknąć w świątyni, w kulcie, wypełniać jakieś tam funkcji. Nie chce się dać prostytuować. Ten Bóg daje się krzyczeć, nie traktujcie mnie, jakby tu mnie nie było. Jakbym był przedmiotem, albo kimś głupszym od was, kimś, kto da się przekupić. Bóg Ozeasza chce być poznany. Chce być naprawdę poznany. Myślę, że każdy z nas chce być jakoś poznany. To jakieś głębokie pragnienie każdej osoby, żeby była chociaż jedna osoba na świecie, która by rozumiała, co to znaczy być mną. Ciekawe, że ten element się pojawia i u wszystkich proroków. Oni mnie nie znają. Nazywają się moim ludem, a mnie nie znają. I nawet nie są zainteresowani, żeby mnie poznać. No, jak można poznać Boga, to oczywiście nie chodzi o to, że coś sobie go narysuje, tylko że pozna jego pragnienia, jego wolę i chce tego samego. Na tym polega jedność pomiędzy osobami. Więc Bóg Ozeasza buntuje się przeciw wsadzaniu go w ramki jakiejkolwiek religii, tym bardziej religii, która przypomina Baala, jakąkolwiek tam religię sąsiednią. Nie tylko oczekuje i pragnie miłości i jedności. Co więcej, wyraźnie zaznacza, że nie chce niczego innego i niczym mniejszym się nie zadowoli. Niczym mniejszym niż wami samym. Pragnienie staje się być do tego stopnia intensywne, że można powiedzieć, że Ozeasz przedstawia nam Boga, w cudzysłowie to napisałem, zranionego. Bo oczywiście mu przypisujemy tę pasję w sposób jakiś, no taki antropomorficzny, ale ciekawe, że Bóg chce tego. To znaczy, On się decydując na relację, decyduje się na miłosierdzie. Nie? Decyduje się, że jakieś zło, które nam się przydarza, będzie go bolało. Taka jest różnica. Może na marginesie, co to jest miłosierdzie. W polsku też jest serce, tam jest. Po hebrajsku to jest rachamim. To są wnętrzności, takie, jakby to powiedzieć. Jeżeli Państwo macie dziecko, kogoś bliskiego, ktoś sobie zrobi krzywdę, tak, że mu krew tryska, prawda? To się robi coś, tak ściska człowieka w dołku. I to właśnie, to nie, jak się sam człowiek zadnie, to nie, ale jak komuś się coś stanie i komuś bliskiemu, to jest takie, jak prawda, lekarz też swoich rodzin wtedy za bardzo nie operował, nie? Bo to jest dowód relacji i to jest dowód bólu drugiej strony. Bóg decyduje się na to. My tego na to nie decydujemy. Bóg się decyduje na to, że wchodzi w taką relację. Jest to jednocześnie Bóg, który walczy o swoją tożsamość, ale walczy też o człowieka. Więc te wszystkie kary, to, że on na nich krzyczył, że będzie jak lew, że im rozerwie serce, to do czegoś służy, prawda? To nie jest taka frustracja, że się wziął, obrawił i będzie tupać, jak małe dziecko. Nie. To jest raczej relacja kogoś, kto bardziej wierzy w te relacje niż ten człowiek. Ma długą pamięć. Jest cierpliwy. Ale uwaga, nie zapomina zdrad, niewierności. Nie mówi, chłopaki, nic się nie stało. Nie ma sprawy. Przejdźmy na tym do porządku dziennego. O nie. Stało się coś. Nie unika konfliktu i konfrontacji. Też nie. Nie ma problemu, żeby jasno komunikować, że coś jest nie tak. Nie ucieka się do manipulacji. Nie ma też złudzeń co do kochanych przez siebie ludzi do Izraela. Tu mógłbym czytać, ale tam obelg u tych proroków jest cała masa. A że są niewdzięczni, a że są jak te zepsute figi, jak ta prostytutka i inne obelgi się tutaj znajdą. Więc Bóg podchodzi do tej relacji z pasją, tak jakby rzeczywiście widzi w Izraelu swoją żonę, swoje dzieci, to jest mój dom. Jest zdolny poruszyć niebo i ziemię walcą człowieka. Bez tej relacji Izrael ginie, ale również Bóg jakby był bezdomny. Jest w tym pasji coś, można powiedzieć, nadludzkiego, ale coś, co również oczywiście może zmieniać naszą wizję, naszej miłości i uzdolnić nas do tego, żeby walczyć również o nasze relacje. Gdybyśmy przejrzeli inne teksty, mówię o Zeaszu, ale inne teksty Pisma Świętego, znacie Państwo ten taki popularny dowcip, Izrael idzie przez pustynię i po tych różnych próbach na rzekach, Panie Boże, nie mógłbyś sobie wybrać kogoś innego. Rzeczywiście tak jest. To znaczy pojawienie się jakichś napięć jest dowodem, że ta relacja istnieje, że ona jest ważna. Że kary na przykład, że w ogóle się pojawia pojęcie kary, jest możliwe dlatego, że jest jakieś przymierze, że jest jakaś relacja. Jak to zwykle mówimy, że z tym małżeństwem jest tak źle, że nawet się ze sobą już nie kłócą. To jest problem. To, że się kłócą, to normalne. Natomiast brak gniewu jest bardzo złym sygnałem. To jest moment, w którym zrobimy pytanie, coś jeszcze o Starym Testamencie, albo przejdę do Nowego. O Bogu niemiłym. O Bogu niemiłym w Nowym Testamencie. Czy są pytania na razie? Proszę.
Ten Bóg nie jest tylko na płaszczyźnie w stosunku Izraela do Boga, ale mam ten rozdźwięk na płaszczyźnie tego, że Bóg jest dla wszystkich narodów w Nowym Testamencie, tak? Jakby przez Chrystusa. A w Starym Testamencie Izrael jest narodem wybranym, a poza tym Bóg po prostu równa z ziemią wszystko przed Izraelem. Czyli jakby rzeź narodów, które wcześniej zamieszkiwały tereny, które później przyjmuje Izrael i tak po typu historii.
Ja przeformułuję to pytanie i myślę, że to będzie o to chodzić. Pytanie, domyślam się, dotyczy sprawy Kananejczyków. To jest Księga Józuego, która mówi na przykład o zdobyciu Jerycha, w którym się wspomina o tym, żeby wszystko podać tak zwanej anatemie, prawo Herem, tak? Czyli, że Bóg daje wam tę ziemię, ona jest wasza, więc jak wszyscy słyszycie Państwo, no to brzmi dość strasznie, bo rzeczywiście do tej pory niektórzy tą Księgę Józuego drukują i w Gazie rozdają. Albo była to również księga, która była bardzo promowana w Afryce Południowej w czasach apartheidu. Bo idea jest podobna, nie? To są górowie biali, protestanci, uciekają z Europy, to jest faraon, wszystko się klei. Bóg im daje Afrykę Południową, oni są narodem wybranym, są super przecież święci. A ci Afrykanie, którzy są w środku, to są ci Kanadyjczycy. Wszystko się zgadza. Więc ziemia do nich należy. Pierwsze prawo apartheidu w latach 30. dotyczyło braku, że nie można mieć małżeństw mieszanych. Tak się zaczyna takiego, z takiego. A to jest prawo biblijne znowu. Więc ta interpretacja czy ten tekst jest oczywiście bardzo problematyczny do dzisiaj. I na szczęście, że mamy Nowy Testament. Nie? Uwaga, nie chcę powiedzieć, że należy czytać Stary Testament, nie mając na względzie tego, co nam Chrystus objawia. W Biblii chrześcijańskiej wszystkie księgi, dokładnie Starego Testamentu, są czytane, mają być czytane w świetle Nowego Testamentu. Ale wracam nawet do tego Starego Testamentu, żeby odpowiedzieć na temat Kananejczyków. Pierwsze rozwiązanie jest historyczno-teologiczne. Proszę Państwa, zasadniczo dzisiaj większość historyków się zgodzi, że nic takiego nie miało miejsca. Jerycho starożytne w XIV wieku zostało zburzone, to znaczy jakieś 300 lat, zanim jakikolwiek Izraelita się pojawił. Tak? Więc wydaje się, że te opowieści, to jest troszkę, tak się mówi, to jest opowieść ku pokrzepieniu się serc. Nie? To znaczy jest opowieść pisana wtedy, kiedy Izrael nie ma, Izrael już nie ma, oni wymyślają sobie swoje początki, widzą jakieś ruiny, mówią, a to nasz Józef, prawda, zdobył tę ziemię. Wszystkie te ludy, które się wspomina, kananejskie, tam są Chetyci, Chiwici, Perzyzyci, Girgaszyci, mogę wymieniać. To jest trochę taki miszmasz starożytnych narodów, które żyły w drugim tysiącleciu, o których oni słyszeli. Albo nazw niemalże, jakby to nazwać, mitologicznych. Bo tam słyszałem, że inni są olbrzymami, prawda? Anakici. Więc to jest trochę taka opowieść, a co tu było, zanim Lech, prawda, przyszedł na ziemię pastowską. Że były tutaj olbrzymy i oni z nimi walczyli. Więc to nie jest opowieść historyczna, pierwsza rzecz. Natomiast jakie jest przesłanie jej teologiczne? To jest bardzo ciekawe, gdy przeczytacie głębiej. Po pierwsze, ta księga Jozuego mówi o tym, że uwaga, ziemia należy do ludu Bożego. I uwaga, lud Boży to nie jest po prostu Izrael. Pamiętacie historię Rahab? To jest ta, która była posłuszna i ona przeżyła. Natomiast tam jest zaraz obok historia Izraelity, który był nieposłuszny, na coś się tam połakomił i on zginął. Więc granica narodu wybranego, niewybranego wcale nie są genetyczne. Nie są związane do końca, po prostu związane krzywdą. Nie. Po drugie, tak księdza chce powiedzieć, razem z tym cudem, nie? O Jerycho, o czym to jest opis? Że oni idą z procesją, idą z trąbami, trąbią. Gdyby współcześni Izraelczycy chcieli tę praktykę zastosować, no to jeszcze powodzenie. To musieliby oddać wszystkie czołgi, rakiety i samoloty i chodzić z trąbkami. Nie? To znaczy, ta księga przedstawia zdobycie ziemi obiecane jako cholerny cud. Nie? To znaczy, wyście, to będzie w kółko mówione, wyście tej ziemi nie zdobyli swoimi siłami, to jest dar. A rozumiecie, co za tym stoi? W momencie, kiedy Bóg mówi, tak jak u Ozeasza, Bóg patrzy na nich i mówi, że tak się wam przyglądam i jakoś nie jesteście do mnie podobni. I powie w tym momencie, chyba nie jesteście moimi dziećmi. Rozumiecie, co to znaczy? To nie jest wasza ziemia. Pstryk. I zaczyna się wygnanie. Więc ta księga jest konstruktem teologicznym, który również należy dobrze rozumieć i chcę mówić przede wszystkim o działaniu Boga w historii. Boga, który daje ziemię i Izrael, który tę ziemię dostaje, a nie po prostu zdobywa dlatego, że jest bogaty, albo dlatego, że ma najlepszą broń świata. Bo nie ma. Nie ma. I oni zresztą, te opisy są wszystkie w ogóle, no, jak to powiedzieć, no, niehistoryczne, nie? Idą. Nie ma takiej wojny, w której z jednej strony nie ginie nikt, a z drugiej strony giną wszyscy. Rozumiecie Państwo? No, no, to nie jest opis realnej wojny. To jest opis teologiczny, jak w Apokalipsie. W Apokalipsie wszyscy dobrzy są uratowani, a wszyscy źli idą do piekła. To jest mniej więcej ten sam obraz. I tak należy go czytać. I oczywiście Stary Testament również domaga się pewnej egzegezy. I ciekawe, że widzicie, nawet w tych tekstach nie jest do końca powiedziane. Jak sobie przypomina, że Bóg się gniewał jakoś na Kananejczyków. Tam nie ma kwestii moralnych, że oni w czymś nawalili, czy coś takiego, nie? To jest taki konstrukt teologiczny, który chce powiedzieć, że ziemia należy do tych, którzy są Bogu posłuszni, którzy są Jego ludem, a On jest ich Bogiem. Swoją drogą Księga Ozeasza, jak pamiętacie, się zaczyna wtedy, w tym momencie, kiedy, prawda, Bóg patrzy na swój lud i kończy się pierwszy rozdział tak. Nie jesteście mi ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. No, to jest początek historii. U Ozeasza przynajmniej zaczynają się problemy. Odpowiedziałem mniej więcej? Mniej więcej. No. Jeszcze jedno pytanie?
Ja jeszcze w kontekście tego, co ojciec powiedział o księdze Jezusowi, chciałem zapytać, że nie będę oryginalnym, ale czy ojciec, czy rzeczywiście wszystko, co najważniejsze, jednak dzieje się na pustyni w życiu Izraela? A wejście właśnie, tak jak ojciec powiedział, że jesteście moimi dziećmi, że w zasadzie taki sens jakby tego planu teologicznego, to jest wszystko, co w życiu człowieka dzieje się na pustyni. W życiu cały rok liturgiczny mają przecież głównie postawione na pięcioksięgu, a ojciec pewnie lepiej wie, że ci prorocy są tylko jakby na nich zbyt dodatkiem, ale są jakimś przypomnieniem. Wczoraj ktoś się właśnie zgodził z tym, że właśnie to, co najważniejsze, to na pustyni.
Teologicznie to prawda, historycznie nie. To znaczy, że wydaje nam się, że jednak, gdyby badać to historycznie, to najstarszymi pismami są jednak pisma prorockie. Natomiast księga tej podróży na pustyni jest jakimś, autoreklama napisana do W drodze, artykuł, który się ukaże już na wakacje o 40 latach na pustyni, to proszę sobie poczytać. Jest to oczywiście jakaś modelowa sytuacja, która mnie się wydaje, nie tylko mnie, jest obrazem w ogóle życia ludzkiego. No? Oczywiście, że tak. I to wejście do ziemi obiecanej przez Jozuego, wiecie, no to Państwo, no, Jezus to przejmie oczywiście, jak jest ziemia obiecana. Też się nazywa Jozu, prawda? Jezus i Jozu, to jest to samo imię. Więc to jest przedefiniowane. Mówimy też o tym, że religie judaistyczne tak naprawdę ma drugie swoje narodziny poza granicami ziemi obiecanej, nie? W Babilonii, kiedy oni już żyją bez świątyni, kiedy się na nowo rodzą w związku z Pismem Świętym. Więc zgadzam się, tylko że trochę sprostać, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, tak były takie. Czy Boże Narodzenie jest ważniejsze, czy Wielkanoc, naprawdę nie byłoby jednego bez drugiego, więc niekoniecznie musimy wiedzieć, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Jedno i drugie jest istotne, trochę tak jak no, dwie strony tej samej monety, żeby zrozumieć ziemię obiecaną, trzeba zrozumieć, co się dzieje na pustyni, bo oczywiście to, co się dzieje na pustyni, jest jakąś szkołą do tego, żeby przeżyć ziemię obiecaną dobrze. Nie? Zresztą Księga Ozeasza też o tym mówi, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tam jest taki moment, kiedy to jest dialog Boga z tą jego żoną, nie? Ona jest Izraelem. Bóg mówi, ja cię wyprowadzę na pustynię. Zobaczysz. Ja cię jeszcze raz wyprowadzę na pustynię. Zabiorę ci to wszystkie złoto, to jedzenie, to oliwę i wprowadza cię na pustynię jeszcze raz, żebyś doświadczyła, czym, kto ci daje życie. Nie? Niektórzy to tłumaczą jako Noach, że wziął ją na taki romantyczny spacer. Że ktoś był z Państwa na pustyni, to ona jest romantyczna tak przez 5 minut, nie? A poza tym nie jest. Tam nie ma fiołków. No, prawdziwa pustynia to jest miejsce śmierci. Tam są demony, uciekinierzy. To nie jest miejsce, gdzie się dziewczyny bierze na spacer. To jest miejsce próby. I Bóg bierze ją na miejsce próby, żeby dać jej tożsamość, żeby mogła odkryć na nowo, kim jest On, to znaczy, kim jest, że jej życie pochodzi od Niego. Obraz pustyni w Piśmie Świętym jest naprawdę no, nie romantyczny. To jest miejsce raczej, że pamiętacie, że Izrael jest na pustyni za karę, nie w nagrodę. Nie? On mogli przejść do tej ziemi obiecanej w kilka tygodni. Są tam 39 lat po to, żeby umarli, uwaga. Ma wymrzeć całe to pokolenie, które Boga odrzuciło, po to, żeby się narodziło nowe pokolenie. Już nie muszę dalej tłumaczyć, co to znaczy. Nie wiem, co wie Kościoła powiedzą, no stary człowiek, nowy człowiek, nie wejdziesz do ziemi obiecania, jak nie umrzesz. To nawet chrześcijanie nie wymyślili. Rzeczywiście to już Pilot Aleksandryjski o tym pisał. Gdzieś w głębi taka teologiczna konstrukcja, że do Boga, do życia siedzie przez śmierć, gdzieś tam istnieje. Przerwa? Czy jeszcze jedno pytanie? Jeszcze jedno. Później przerwa. Niech Pan poczeka na mikrofon.
Zastanawiam się nad taką sprawą. Otóż za grzech Dawida zostały ukarane jako dzieci, jak sobie dobrze przypominam. I to mi się tak wydaje okrutne w perspektywie celu Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu. No Bóg nie mógł się zmienić, a jednak ta wizja Boga w Nowym Testamencie i Starym jest jakby nieco inna. I tak się chciałem zapytać, bo mi to się tak na ludzki sposób wydaje dosyć okrutne. Grzech popełnił Dawid, a cierpi jego dziecko za śmierć Uriasza.
Tak. Chciałbym powiedzieć, ale bądźmy realistami. Uwaga. W dzisiejszym świecie dalej umierają dzieci. Nie? Ja nie chcę powiedzieć, mnie zmarł bratanek w zeszłym roku. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest za karę, ale ja naprawdę głęboko wierzę, że to jakoś się w Bożych planach mieści, że to nie była bakteria, że to nie był diabeł, tylko że gdzieś za każdym życiem i za każdą śmiercią, mam nadzieję, kryje się Bóg. I to jest dla mnie źródło nadziei. Tak bym odpowiedział w najszerszym sensie tego słowa. I mam nadzieję, że na mojej śmierci nie będzie się kryła bakteria, nie wiem, cokolwiek, albo tylko kara, tylko jakiś moment, w którym Bóg po prostu mnie wezmie do siebie. Tych śmierci jest bardzo dużo i Bóg, i to wszędzie mam, nie? Już tam o tej karze, to chciałbym powiedzieć, no, widzicie Państwo, Bóg się przedstawia jako Pan życia i śmierci. To ja stwarzam światło i ja stwarzam ciemność, powie Pan. W Księdze Lamentacji będzie cały rozdział poświęcony na temat naprawdę nieszczęścia, że ta kara jest za wielka, naprawdę co te dzieci zawiniły, że Jerozolima upadła. Pismo Święte jest absolutnie, jak powiedzieć, szczere do bólu i bezwzględne wobec Pana Boga. I to jest bardzo pokrzepiające. To jest, mogę zrobić autoreklamę, mam tekst na temat tego w tej książce z tamtymi spodniami, co dzieci sprzedają, na temat Księgi Lamentacji. Mówi o tym, że ten człowiek, autor Lamentacji, przypisuje Bogu odpowiedzialność. Nie? To Ty mnie zabijesz. On tak mówi o tym cierpieniu, mówi o tym cierpieniu i w pewnym momencie mówi tak, rozważa to moja dusza i dlatego mam nadzieję. Nie? No właśnie dlatego. Skoro za moim cierpieniem, za jakimkolwiek cierpieniem, Hiob, ostatecznie stoi Bóg, nawet jeżeli nie potrafię tego połączyć z jakąś karą, albo ucieka to mojej logice, mimo niewinnych śmierciach. Możemy powiedzieć, prawda, o dzieciach niemowlęcych z Egiptu, jeszcze nie. Co te dzieci były winne, że król Faraon sobie akurat się nie zechciało, albo ci żołnierze, nie? Żeby przechodzili przez morze. Za tym stoi Bóg ostatecznie. Nie, to nie jest tak, że za każda śmierć związana z karą. Może być. Może być, jeżeli Bóg jest na nią sprawiedliwym. Jaki jest, jak to się ma do tego, do życia tego dziecka? To są naprawdę dzieci, które umierają wcale bez kary rodziców. Jakiś Boży plan tam się dzieje. Ja się Pana Boga pytałem i pytam się dalej, nie? Jakie życie z tej śmierci powstanie. Ale ostatecznie wierzę, że jakieś, może ma powstać. I się kiedyś z tym dzieckiem spotka. Chyba nie mam innej odpowiedzi, ale ona mi się wydaje najbardziej szczera. To znaczy Pismo Święte nie waha się Panu Bogu przypisać, uwaga, ostatecznej przyczyny nawet zła. Nie? Święty Tomasz za chwilę też tak powie. Że tak, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że Bóg jest przyczyną zła, no bo stworzył wszystko. Nie? Jakby nie stworzył, no to by nie było. Ale stworzył. Tak. W tym sensie tak. Ale ponieważ go znam, to nawet w tym najczarniejszym punkcie mam nadzieję. I to jest próba prawdziwa wiary. Jak słońce świeci i jest piękne, to tam dużo nas nie kosztuje. Próba się zaczyna wtedy, kiedy jest ciemno. Ja się nie uważam za obrońcę Pana Boga, powiem, nie? Ja zawsze odsyłam ludzi, jeżeli ktoś ma rzeczywiście problem, mówię, tu jest adres, proszę się kłócić bezpośrednio z nim. I to mi się daje też dobry kierunek. Nie? Sam też tak robię.